Chwała Bogu. Jak wspomniał brat Tadeusz, to jest 12 lat. Tak liczyłem, około 12 lat, kiedy to był ostatni raz. I powiem tak, pewnie musiałem tu przyjechać, żeby wysłuchać to świadectwo. Co prawda nie padły wersety, tak jak my to lubimy czasami, zależy jaki charakter nauczania, ale bywa nieraz tak, że ludzie są zmęczeni tą mnogością wersetów, nie mogą sobie tego poukładać i w którym momencie się wyłączają już. Ja kocham taką Ewangelię. Nic lepszego nie powiem. Nie spodziewajcie się, że coś lepszego na to powiem. Bo co znaczą słowa bez faktów? Ja nie mówię, że ja nie mam czym się dzielić, ale jeżeli mówimy o Ewangelii, to ona w tym się wyraża. Ona w tym ma finał. To wszystko, o czym mówimy, ma finał w tym, że człowiek się na nowo narodził. Że człowiek został znaleziony, że z bagna i grzechu go wyprowadził Pan i że jest żywy i mocny i ma moc. Kiedy tak siedziałem, tak patrzyłem na wasze schody zaprojektowane, to są takie mniejsze, to są oficjalne i pomyślałem sobie o takim kazaniu, pewny duchowny wygłaszał kazanie, pewnie domyślicie się z jakiejś społeczności, jak to święty Piotr jest ważny, jak jest głową Kościoła, jaki ma autorytet i dał taki przykład, że Pan Bóg się w niebie zorientował, że jest mnóstwo ludzi, których On tam nie zapraszał i ich nie zna. I pyta się, skąd się tu wzięli? A ktoś mówi, przecież dałeś Piotrowi klucze i on co niektórych sobie tu wpuszcza bokiem. I tak sobie pomyślałem, są to oficjalne schody i takie tutaj te mniej oficjalne. Ale to było takie skojarzenie na temat tego kazania, że to są tacy, których Piotr wpuszczał, bo przecież dałeś mu klucza, więc jak chce, to sobie otworzy, co niektórych sobie tu wpuszcza. Kochani, gdyby jeszcze 10 dni temu ktoś mi powiedział, że ja będę w Wiśle, to bym patrzył na niego nieco zdziwiony, bo ja nic o tym nie wiem. Bynajmniej ja bym powiedział, ja nic o tym nie wiem. Spotkaliśmy się z bratem Tadeuszem na synodzie, porozmawialiśmy i on wspomniał, że jest uroczystość, a ja powiedziałem, że moja droga jest, po którą będę się udawał dalej, jest niedaleko, przebiega koło Wisły. No to może byś zaszedł. Ja mówię, czemu nie? Jak ci plany tak poukładają, to tak będzie, bo miałem jechać w środę do Austrii i wtorek dzwonię, ten pan mówi, proszę pana, jeżeli to można, to odłóżmy to do niedzieli, pański przyjazd. Ja mówię, chwała Bogu, ja sobie nawet nie prosiłem o to, żebyś zmienił ten plan. To samo wyszło, to pan tak zadbał o to, żeby mógł to być, to wy mnie ubogacacie, kochani. Ile razy ja z Wisły, a nie było tego wiele, ale jak byłem, wracałem do domu i przez długi czas ja żyłem tą atmosferą, tą społecznością, tym czasem, który mieliśmy razem tutaj i tym, czym nawzajem nas Panu błogosławił. I to było niesamowite. I zazwyczaj tak jest, że ludzie spodziewają się, że kaznodzieja im przywiezie coś takie fajne, piękne bochen chleba w Słowie Bożym. A czasami to kaznodziei wyjeżdża z takim bochenem chleba, który mu Pan dał, aby go wyposażyć. Kochani, wypadałoby z racji charakteru tej społeczności coś mówić na temat dobroci, błogosławieństwa Pana, Jego troski o nasze życie ziemskie. Bo przecież nawet ci, którzy Go nie znają, też mają dostatek chleba, żyją. I nawet nie umią podziękować, nie wiedzą, komu podziękować za te kwestie, jakże Bóg jest dobry. Kto z was tak bardzo przeżywa teraz, że na wiosnę w ziemię rzucał piękne ziarna? Czy ktoś dzisiaj przeżywa z tego powodu, że musiał nieco ziarna rzucić do ziemi? Nie. Robimy to w nadziei, że będzie owoc. Te ziarna umarły. Ich nie ma. One były gdzieś zdeponowane w domu, czekały z poprzedniego lata, że my zrobimy coś z tym. One umarły, ale nikt nie rozdziera szat z tego powodu, że ileś ziarna wysiał w pole. W nadziei, że przyjdzie czas, kiedy będzie zbierał. Ja sobie przypominam, być może to kiedyś mówiłem, przypominam taki obraz, który mi został z dzieciństwa. Mam ich wiele, kiedy dorastałem i mogę obserwować ludzi i zawsze jak młodzi ludzie są krytyczni do starszych. Czy nie tak? Jak ja dorosnę, to ja zrobię to lepiej. Moje małżeństwo będzie lepsze. Wszystko będę robił lepiej niż zrobi mój tato i mama. Ja też tak myślałem, że mnie wszystko będzie wychodziło lepiej niż memu tacie i mamie. A dzisiaj powiem tak, gdybym chociaż część z tego, co on osiągnął, do czego doszedł, w warunkach, jakich żył, on nie miał takich warunków jak ja. Nie. On nawet nie marzył o takich warunkach. Ani nie śniło mu się, że jego dzieci będą żyć w takich warunkach. Przecież nie miał samochodu, nie miał wiele rzeczy, nie miał łazienki, nie miał. A wiecie, jeśli chodzi o jego wydolność duchową, jego służbę, powiem dzisiaj, że mogę się tylko wstydzić, że mając do dyspozycji tyle rzeczy, nie wykorzystujemy tego w służbie. Komuś, kto się dzisiaj chce iść 20 kilometrów nogami, żeby być na jakiejś społeczności. Jest jeden samochód, dwa albo trzy na podwórku. Ale tych, którzy chcieliby jechać tymi samochodami na społeczność, nie ma. Nie ma. Po co? Na co? Tam jest tylko pięcioro ludzi. Po co tam pojadę? Właśnie. Ale Jezus tam jest. On się o nich troszczy. I powiem, że w tymże takim myśleniu o życiu, o przemijaniu, bo przecież tak jak nawiązałem, że ktoś rzucał ziarna, kiedy ma się dużą gromadę dzieci, nas było ośmioro, niewiele pola, to czego oczekuje ten człowiek? Że pole da tyle ziarna, że wystarczy, aby przeżyć do następnego roku. A więc w tej trosce był też element modlitwy. Kto dzisiaj siada na John Deere'a i jadąc w pole siwnikiem na 5 metrów szerokim, modli się o to, aby Pan Bóg dał błogosławieństwa. Rzuci nieco chemii, rzuci nieco nawozów, opryska i ma się urodzić. I ma się urodzić. W ten czas tak nie było. I kiedy on brał wiadro na ręce, kiedy było pole zorane, stanął, zdjął czapkę i modlił się: Boże, niech to ziarno, które rzucone w ziemi, da owoc. Niech da owoc. A ja to widziałem. I takie obrazy bardzo głęboko zapadają w naszą mentalność, nasze myślenie. Niech to ziarno wyda owoc. A kiedy zbierał, to nie żałował, że musiał coś poświęcić, rzucić. To ziarno umarło. Ono zostało w ziemi. Ale dzięki temu, że umarło, myśmy żyli. I Słowo Boże mówi o umieraniu, o przemijaniu, o przychodzeniu. Bardzo mi się podoba Słowo Boże, które mówi, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Nie jak ewangelista Bonke, nie jak Billy Graham, czy nie tak Wilkerson, czy inni, których my znamy z historii, podziwiamy ich służbę, potencjał i wielkość ich służby. On mówił, taki jak my. W jakiej kwestii możemy się przyrównać? Gdy myślimy o swoim duchowym życiu, to co myślimy? Tak jak siostra mówiła, kim jestem? Nawet chyba nie umiała się określić, kim jest tak naprawdę. Jakimś niewydarzonym elementem, jakimś człowiekiem, który nie radzi sobie z podstawowymi rzeczami, gdy inni sobie radzą, chociaż Boga nie znają. I to daje mi pewnego rodzaju taką wolność w moje serce. To nie dołuje mnie ten fakt, że mi coś nie wychodzi, że są momenty bardzo trudne, że kiedy nie ma siły się modlić, nie ma siły o czymkolwiek myśleć i tylko jest wołanie: Panie, pozwól mi przejść przez to, aż przyjdą lepsze dni, lepsze czasy. Jak to? Duchownie też mają takie momenty, ktoś zapyta? Tak. Wiesz, czas Jest taki czas, użyję takiego przykładu, kiedy stałem w oceanie, jakiś kawałek od brzegu, na takiej płciźnie i obserwowałem, jak morze się piętrzy, jak fale się piętrzą, kiedy wiatr ich popycha w kierunku brzegu. Fala była taka maleńka, maleńka, później coraz większa, im bliżej brzegu stawała się coraz większa, urosła do 2 metrów i wyżej i można było przeczekać, że ona przejdzie przed mnie, a można było się poddać jej. To było niesamowite uczucie. Kiedy ja się jej poddałem, ona mnie niosła do brzegu. I zostawiła mi na płycizny i odpłynęła. Ale ten moment, kiedy ona mnie niosła, był niesamowity. Ja tylko tak o sobie ręce i odpłynęła. I tak jest z naszym duchowym życiem. Raz bywasz na fali, raz czekasz, aż coś cię poniesie, a raz jesteś na płyciźnie i fala odpłynęła. I czekasz, a znów przyjdzie. A znów przyjdzie. Ja nie znam takich ludzi, którzy całe życie i cały czas, każdy dzień fala unosi, a my tylko tak sobie super czujemy się. Nie. Życie nasze, które Bóg nam zaprojektował, zaplanował, niesie wszystkie elementy, a one są potrzebne. Jak byśmy rozumieli Pana, gdybyśmy tylko tak sobie płynęli? To jest wszystko cudowne, Ty nam wszystko dałeś. My nic, z niczym nie musimy się zmagać. A nasza natura, gdyby dała znać o sobie, to byśmy sobie nie dali rady. Dlatego Bóg nas przeprowadza przez wiele elementów, przez wiele momentów, w których co? Dojrzewamy. I wiemy. I w tych momentach, z tego dołu, gdy popatrzymy, gdzie nas Bóg wyprowadził, mówimy, Boże, jak jesteś potężny i wielki. Jak potężny i wielki jesteś, Boże, i w moim życiu. Kiedy Bóg ci pokaże taki moment, w którym naocznie mogłeś zauważyć Jego ingerencję, Jego interwencję, że zachował kogoś przy życiu, ochronił, i mogę tak powiedzieć, Boże, dziękuję Ci. Mówię tak o tym dlatego, że moja córka niedawno miała wypadek na autostradzie. W Anglii to było. Z ludzkiego punktu widzenia nie powinni żyć. A oni żyją. Nic wielkiego się nie stało. Za wyjątek tego, że ich córeczka miała złamaną nogę. To był jeden taki element z tej całej tragedii, co się zdarzyło. I można powiedzieć, jak to się stało? To jeden Pan wie. Jak zachował. I można powiedzieć, co ja mam zrobić w tym życiu teraz? Mogę powiedzieć, Boże, oglądałem cud, oglądałem Twoją ingerencję, widziałem Twoją potężną rękę nad tym czasem i nad tym momentem. Niesamowite. Kochanie, myślę, że jest trochę czasu, także kiedyś, jak byłem na Ukrainie, a jeszcze po dzień dzisiejszy w niektórych zborach funkcjonuje taki schemat usługiwania, że bracia się zejdą przed nabożeństwem i ustalą, kto będzie mówił. I mówię, wszyscy pokrótko. Ale to krótko, wiecie, jakie to jest krótko. To krótko się tak zrobi, że nabożeństwo trwa 3 i 4 godziny. Bo jak ludzie są tacy ubłogosławieni, to chcą mówić o tym, co ich cieszy. I to trwa i trwa. Ja chciałbym was zaprosić do Słowa Bożego. Wspomniałem o tym, co powiedział apostoł Jakub w swoim liście, że Eliasz był podobno człowiekiem do nas. Któż nie zna historii Eliasza? Ja myślę, że począwszy od najmłodszych lat, ta historia, jego biografia przewija się jako świadectwo, jako dobry przykład ku nauczaniu. Bo kto jak kto, ale na przykładzie tego człowieka można powiedzieć, że nie zawsze się płynie na fali. Nie zawsze się jest tak wysoko, nie zawsze ona niesie człowieka. Bo znamy ten przykład jego, ten ostatni taki ważny akcent z jego życia, kiedy on na górze Karmel rozprawia się tam z ludem Bożym i mówi, dziś decydujcie się, komu macie służyć, temu Bogu czy temu Bogu. I co tam jest napisane? A lud nie odpowiedział mu ani słowa. Wiecie dlaczego? bo oni sami nie wiedzieli, w którą stronę mają pójść. Oni byli już w takim momencie duchowego życia, jako społeczne, jako cały, jako naród, że oni już naprawdę nie wiedzieli, w którą stronę pójść i komu służyć. I na takie pytanie, komu chce służyć, oni milczeli, bo nie wiedzieli, komu mają służyć. Oni nie mieli fundamentu, nie mieli perspektyw, aby się określić, komu chcą służyć. Jak wiele ludzi dzisiaj nie wie tak naprawdę z duchowego punktu widzenia, w którą stronę iść i komu mają służyć i jak mają służyć. Jak czynić, co jest dobre albo co nie jest dobre. Jakżeż brakuje takiego wyraźnego spojrzenia na wiele form usługiwania w Kościele. Co jest dobre, co nie jest dobre, co służy, a co nie służy, co przynosi więcej smutku i boleści niż zbudowania. Bo jak się nie wie, to się nie wie. To się nie wie. W ten sens nawet to, co niezbyt dobre jest, można uznać za dobre. Kochani, ja chciałbym na taki jeden element zwrócić uwagę. Już po tym wszystkim, kiedy tam wydarzyło się to niesamowite wydarzenie, że ten ogień stąpił na ofiarę, że kiedy lud zobaczył to i w tym momencie momentalnie się ocenił, że Bóg Jahwe jest Bogiem. Bo on się tam zademonstrował. Jak ważne są rzeczy i świadectwa w Kościele, aby ludzie widzieli, słyszeli, że Bóg jest Bogiem żywym. Że Bóg jest Bogiem żywym. Jeżeli by tego nie było, to lud, któreś pokolenie nie będzie wiedziało, gdzie ma i w którą stronę pójść. Bo nie będą wiedzieli, czy Bóg jest żywy, czy nie. I jak mają mu służyć. I to był przełom, to był niesamowity przełom w tym narodzie. Oni ocenili i zobaczyli, bo takiego zjawiska jako lud, jako społeczność nie oglądali. A to im dawało a jednak Boże, przepraszamy, to myśmy Ciebie zapomnieli. Myśmy poszli za Baalem. Myśmy nie oglądali, myśmy nie mieli fundamentu. I tenże człowiek, Eliasz, z takiej góry błogosławieństwa, że tak powiem, z takiego mocnego przeżycia, znamy to, zaczyna w reakcji na to powiedzenie Izabel, że ty jutro o tej porze będziesz tak, jak zrobił z moimi prorokami. On zaczyna uciekać. I to jest tak bardzo podobne do nas. Może być taki moment, że jesteśmy niesamowicie błogosławieni, innych ubłogosławimy tym błogosławieństwem. A przyjdą dni, i to może wnet, że stoimy w miejscu i wołamy na prostu, Panie, bądź ze mną, bo coś się dzieje. Nie umie znaleźć drogi, nie umie znaleźć wyjścia. Czuję, że nie mam jak gdyby fundamentu mocnego, nie w sensie teologicznym, ale emocjonalnym. Nasze emocje są rozhuśtane i w ten sens nie wiemy, co dotykają nas emocje, zaczynamy się denerwować, nie wiemy, co mamy robić, żeby się spieszyć, zamiast czekać, to spieszyć. Coś muszę robić, bo jest taka sytuacja. I znalazł się w pieczarze, koniec końcem, tam Bóg szuka. Jest takie pytanie, czy Bóg chce i może rozmawiać z człowiekiem, kiedy on jest w tak kompletnie rozbity i zdruzgotany? Może. Nie tyle, że może, ale chce. Nie tyle może, ale chce. Bóg chce rozmawiać także z człowiekiem nie w ten czas tylko, kiedy jest na fali, kiedy jest to wszystko fajnie, ale nawet w ten czas, kiedy jest w takim momencie, że tak skupiony na sobie, zauważmy, kiedy on na górze Karmel, to on cały czas mówił o Bogu. Dziś Bóg zademonstruje się. A kiedy w tej trwodze, on się skoncentrował na sobie. Ja się starałem i ja sam zostałem. Jakże się zawężyło jego polem patrzenia. On zaczął tak po ludzku patrzeć i wyszło mu na to, że on tylko został sam. Że już nie ma nic, nie ma nikogo, że to wszystko jest co bądź. Jak mówią ludzie, którzy mają problem w sferze ducha i emocji o Kościele, o kaznodziejach, o braciach i siostrach? Co mówią? Tam już nie ma nic, tam nie ma po co chodzić, tam nie ma z kim rozmawiać, tam się nic dobrego nie dzieje, tam jak gdyby wszystko, co dobre, znikło i tylko samo zło tam się umiejscowiło. Czy nie tak? Czy nie tak? Mieliście takie przykłady? Tam nie ma z kim rozmawiać, tam nie ma po co chodzić i ja tam już w ogóle chodzić nie będę, bo dlaczego? Znalazł się ten człowiek w takim miejscu, w którym jak gdyby stracił z oczu to, że jego Bóg, który nie tak dawno był żywym Bogiem, dzisiaj tak jakby stał się już za mgłą i niewidoczny i skoncentrował się sam na sobie. Ja nikogo nie widzę, tam się nic nie dzieje, tam się nic nie czyni, tam się nic nie robi, tam nie ma po co chodzić i tak dalej. I jak gdyby to wszystko, co było piękne, zostało przekreślone i idzie w cień. Jest to smutne. I co jest gorsze, że nie wszyscy z tej pieczary wyjdą. Nie wszyscy z tej pieczary wychodzą, niektórzy tam zostają na wieki. Ale Bóg chciał rozmawiać z Eliaszem i dał mu jeszcze bardzo poważne zadanie. Zadanie, które naprawdę miało swój emocjonalny i swój skutek w dalszej służbie w Izraelu. I do tego właśnie chciałem nawiązać, jak są ważne rzeczy w naszym życiu. I dlatego zapraszam was do słowa z pierwszej Księgi Królewskiej. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. To jest słowo, które on otrzymał w momencie, kiedy on wyszedł z pieczary, kiedy usłyszał ten cichy powiew i coś drgnęło w jego sercu. On poczuł obecność Bożą tam. On odczuł, że Pan tutaj jest. Złamał się w swoim duchu. I wtedy usłyszał głos, do czego Bóg zachęca i co chce mu przekazać. I werset tegoż 19 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej mówi tak. A Pan rzekł do niego. I on usłyszał ten co Boży głos, ten nam stanie rozbicia i takiej depresji duchowej. On usłyszał Boży głos i słyszy tak. A Pan rzekł do niego, idź, udaj się w drogę powrotu na pustynię damasceńską, a gdy tam dojdziesz, namaścisz Hazaela na króla nad Aramem, a jego syna Nimszego namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś syna Szafata, Abel-Mechola namaścisz na proroka na twoje miejsce. Kochani, ja powiem tak, że my nawet nie mamy pojęcia, co Bóg dla nas zaprojektował, zaplanował w naszym życiu. Ani co jutro, ani co dalej będzie. Tu z wielu z młodych ludzi nawet nie ma pojęcia o tym, co Bóg dla nich zaprojektował. I myślę, że Elizeusz był tym młodzieńcem, który naprawdę nie miał najmniejszego pojęcia, co Bóg w jego życiu zaprojektował, co zaplanował dla jego życia. On się zajmował tym, czym się zajmował. I my o tym będziemy dalej mówić. I dalej Słowo Boże mówi tak. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 12. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł. Pozwól mi pocałować mojego ojca, moją matkę, potem pójdę za tobą. A on mu powiedział, idź. Ale potem wróć, bo po coś ci to uczyniłem. Wrócił więc do niego i wziąwszy parę wołów, zarżnął je, a na obrzęży z tych wołów gotował ich mięso i podał swoim ludziom, a oni jedli. Potem ruszył i poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Powołanie. Nie było to ani z kościół, ani zbór, ani nabożeństwo, ani jakiekolwiek inne okoliczności, które z predyspozycji niejako powodują, że człowiek coś tam sobą chce zrobić, bo słyszy, bo widzi miejsce, bo jest atmosfera. On orał. 12 zaprzęgów szło. Z tego można wywnioskować, że to była zasobna, materialna rodzina. Jego rodzina, jego ojciec był zasobnym człowiekiem. Nie każdy w tym czasie mógł sobie pozwolić na 12 zaprzęgów wołów i orać w pole. To pole musiało być duże, skoro wymagało aż tyle pracy. I on pracował. I oto nadchodzi człowiek, zbliża się do niego. Czy go rozpoznał Elizeusz, tego nie wiemy. Być może tak, bo Eliasz był rozpoznawalnym człowiekiem już w ten czas. Z wyglądu, z charakteru, nie miał co prawda złocistej kuli nad głową, jak to niektórzy świętych malują, ale w nim coś było takiego w nim, że Elizeusz wyczuł w nim męża Bożego. I chodzi mi o ten płaszcz. Symboliczne przekazanie powołania i autorytetu. Czasami w poezji, czasami w psalmach się przywiał taki motyw, okrywasz mnie płaszczem swoim. Mamy taki odruch, jeżeli widzimy, że ktoś, komuś jest zimno, okrywamy go płaszczem, czymkolwiek. Moja synowa chciała mojego syna budzić, bo był zaspany, myśmy przyjechali w goście. A moja żona podeszła do niego i go nakryła. A syna mówi, ja go chcę budzić, a ty go nakrywasz, mu się dobrze spało. To jest taki wyraz, to ci mogę zrobić, to ci okryję. Miłości. Kto z nas, kto z nas jest tak na 100% zadowolony ze służby swojej, jaką prowadzi, czy nie prowadzi, ze swojego życia duchowego, z kościoła i tak dalej. Ktoś mnie zapytał, wchodząc do kaplicy, słuchaj, a ty jesteś zadowolony z kościoła? Którego? No naszego. Ja mówię, ja wiem, że ja z siebie nie jestem zadowolony. A tyle, ile ja wniosę do kościoła, taki będzie mój kościół. I ty też to zrób. Aha, no dobrze. A chcielibyśmy, ja chcę, wszyscy chcemy, żeby kościół rósł, rozwijał się, żeby ludzie w kościele, ci, którzy służą, byli odpowiedzialni. To byli mężowie Boże, na którym spoczywa Duch Święty, którzy mają słowo i światło w swoim sercu, którzy lud prowadzą do żywych strumieni wód, do miejsca, gdzie naprawdę jest obfitość chleba w duchowej przestrzeni. To, że my odchodzimy, to, że moich rodziców już nie ma, może przez te 12 lat sądzę, tak wiele tu się zmieniło, niektórych już nie ma. Niektórzy już się urodzili, a niektórzy już pampersy dawno wyrzucili, a dzisiaj już są w szkółce niedzielnej. To jest tylko świadectwo, że czas mija. I tak wiele ludzi jest skoncentrowanych na tym, żeby coś przekazać pokoleniu. I jest wielkim nieszczęściem, jak ta troska zamyka się do rzeczy materialnych. To jest coś naturalnego, że rodzice dbają i myślą o tym, żeby to następne pokolenie, jak gdyby czymś ich wesprzeć, coś zostawić za sobą. I czasami boleją, że ja nic nie mogę ci zostawić, bo nic nie mam. Ileż to dzieci czasami mają pretensje do rodziców. Strwoniłeś wszystko i nic nie mam po tobie. I to jest pewna rodzaju oskarżenie, bo z normalnego ludzkiego punktu widzenia żyjemy, pracujemy, o coś dbamy w świadomości, że zostawiamy to komuś jako dziedzictwo. I Bóg też tak myśli o nas. Myśli o Kościele. I w tym momencie, kiedy Eliasz doszedł do takiego momentu, że musiał z racji wieku, a też i sytuacja, jaki się znalazł. On miał zdać służbę. On miał przekazać jakieś dziedzictwo. Izrael nie mógł zostać bez opatrzności, bez męża Bożego, bez kogoś, bez głosu Bożego, bez osoby, która by nadawała smak i kierunek dla tych ludzi. Bóg dokładnie się troszczył zawsze o to. Dlatego, kiedy przy krzaku gryjącym demonstrował swoje imię Mojżeszowi, kto ty jesteś, co do mnie mówisz? Przecież go nie znał. Jego mentalność była w Egipcie. On był tam wychowany, tam wykształcony. Ale na bazie tego jest coś niesamowitego, jak Bóg cudownie swoje plany realizuje. Tegoż człowieka, którego przewidział do szczególnych zadań, posłał go do Egiptu, żeby zdobył najwyższe wykształcenie, najmądrzejszych ludzi miał wokół siebie. Był na wysokim piedestale, bo potem miał wyprowadzić lud z Egiptu. Bo gdyby ktoś miał robić to, ten, co cegły wyrabiał, nikt by z tą mentalnością nie byłby w stanie wyprowadzić lud z Egiptu, ani nim zawładać. A Bóg zaplanował życie dla Mojżesza, że on przeszedł przez tyle lat, przez Egipt, osiągnął takie wielkie rzeczy, aby potem te wszystkie kwestie włączyć w niesamowitą Bożą służbę. Bóg jest cudowny, to poganie go kształcili, poganie go wychowali, poganie mu dali wysoką mądrość. On się nauczył inżynierii, wszystkiego, co tylko było możliwe. On się tego dotykał, on to znał. A potem mu się objawia jako Bóg żywy i mocny, a teraz wyprowadzisz mój lud. Czyż Bóg nie jest cudowny? Czyż Bóg nie jest cudowny? Dlatego, że miał plan. A kiedy mówił, jam jest Bóg Abrahama, Izaka, Jakuba. A więc zwróć uwagę na dziedzictwo, na kontynuację. Dzisiaj ktoś powie tak, wszystko jest nowe w Kościele, nowe rzeczy Pan Bóg robi, do nowych rzeczy nas powołuje. No tak, ale co z dziedzictwem? Czy to już w ogóle nie pasuje do nowości? Czy to wszystko ma jak gdyby odejść w cień tylko dlatego, że ktoś myśli, że wszystko jest nowe? Czy Pan Bóg radykalnie robi rewolucję w swoim Kościele? Czy z Bogiem kontynuację wykorzystując wszystko, co jest dobre dla chwały Bożej? Czyż nie tak? Wykorzystuje wszystko, co jest dobre dla chwały Bożej. Ja uważam, że ci ludzie niezbyt chyba wiedzą, co mówią, kiedy mówią wszystko nowe Pan czyni, po nowemu, stare w cień, stare już nie przestaje i jest nieprzydatny do niczego. To nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Bracia moi kochani, wiele z was ma wiele lat, więcej niż ja, ale ja Bogu jestem wdzięczny za was, bo wy jesteście świadectwem tego, że Bóg jest Bogiem kontynuacji. Wiele z was może już nie głosi, wielu z was już spać nie może z powodu bólu, reumatyzmu i wiele innych dolegliwości, ale ile Bóg wam daje siły, wy tutaj przychodzicie, aby być w tej społeczności, aby dać Bogu wdzięczność za życie, za powołanie. Jakżeż patrzy na widok, kiedy wnuk prowadzi swoją babcię pod rękę, pomaga jej o lasce, aby mogła pokonać schody i wejść do kaplicy. Ja jestem tak Bogu wdzięczny, że Bóg jest Bogiem kontynuacji. Jest tu ktoś, który już jak gdyby w cieniu, jak gdyby dobiega do mety, ale jest ktoś, który podtrzymuje w tym samym miejscu, gdzie Bóg babci powołał, on jest też. On też tam jest. On też tam jest. To jest niesamowite. I kiedy w tym momencie w życiu Eliasza był taki trudny moment, Bóg mówi, ty teraz coś uczynisz szczególnego. Idź i namaść go. Można powiedzieć, czym, kiedy sam nic nie mam. Ja nie powiem, nie myślę, że on wszystko stracił, że tam już nic z nim nie było. To był tylko trudny moment w życiu. On nadal był mężem Bożym. Bo wiele ludzi przychodzi przez trudny okres, ale to są nadal mężowie, niewiasty Boże, dzieci Boże, na które Bóg czuwa. I mówi, ja cię wyprowadzę z tego, ja mam plan, którego ja nie znam, czy wy nie znacie. Ale Bóg ma plan. I ja cię z tego wyprowadzę, bo jestem twoim Bogiem, który cię powołałem. I w ten czas on otrzymał to zadanie, podchodzi do Eliasza, narzuca na niego płaszcz i tak jak gdyby Elizeusza narzuca na niego płaszcz i on tak jak gdyby bez słów zrozumiał, co się dzieje w jego życiu. Powołanie. Moje zapewne jest inne niż wasze, w innych okolicznościach, w innych momentach, ale skutek jest ten sam. Skutek jest ten sam. Bóg człowieka wyjął z dołu i włączył w żywy Kościół i pokazał, to jest droga, którą chcę cię poprowadzić, bo chcę, żebyś była ze mną, czy był ze mną w wieczności, żebyś był przy tym stole, gdzie wszyscy święci będą, abyś zakosztował tego daru niebieskiego tylko dlatego, że cię miłuję. Bo dlaczego mnie powołał? Tego ja nie wiem. Z mojego ośmiorga rodzeństwa to ja byłem najlepszym asem ze wszystkich i chyba najwięcej siwych włosów przysporzyłem moim rodzicom. A Bóg z jakiegoś powodu dotknął się i mnie. Nie zostawił mi na tej drodze, którą ja już planowałem iść. Bo bardzo mi się świat podobał. Jakżeż mi się podobały te rzeczy, które koledzy robili. Jakże tam rwało mnie, jak tam chciałem być. A Bóg zaplanował coś innego. I nie wiem, gdzie bym skończył z tą mentalnością swoją i z tym swoim nastawieniem, buntem i tym wszystkim. Uciekałem z domu, nie spałem w domu. Szukali mnie, różne pomysły miałem, wszystkie były głupie, ale one w ten czas się rodziły gdzieś mojego w wyniku takiego buntu jakiegoś. A Bóg mnie szukał, Pan mnie szukał. I w którymś momencie złamał mnie. I wśród łez wstałem jako nowy człowiek. I to było niesamowite. Kiedy wracałem wieczór do nabożeństwa, szliśmy z 1,5 kilometra do zboru. Zbór mieścił się w prywatnym domu. Okolica taka podobna jak tu, bo to górzyste tereny. A ja tak śpiewałem, tylko echo się niosło. A drzewa chciały powiedzieć, o to jest nowy człowiek. O to jest nowy człowiek, który żyje dla Jezusa, który został powołany. Ktoś narzucił na mnie swój płaszcz. Mówię w takim porównaniu, mówię to w symbolice, ponieważ tym płaszczem to był autorytet człowieka, który głosił Słowo Boże, jego namaszczenie, jego mądrość, jego miłość, jaką miał dla tych ludzi, który głosił. I to było takie coś, co na mnie przyszło, jak na Eliasza, na Elizeusza. Jakże podobne są te imiona, one nam się czasami mylą. Dobrze, że ktoś przyjechał. Był taki człowiek, który przyjechał i głosił, który miał namaszczenie i miał co przekazać. Dobrze, że miał ten płaszcz, aby go zdjąć i nałożyć na mnie. Mówi to w przenośni. I na wielu innych. Były takie kazania, które wygłaszał brat Michał Chidziek, kiedy ja byłem młodym chłopcem. I ja ich nie pamiętam w 100%. Ale mógłbym powiedzieć, z jakiego miejsca głosił, co mówił i czego to dotyczyło. Bo po tym kazaniu ja powiedziałem Bogu, tak, tak, ja idę w tą stronę, ja tego chcę. Ja tego chcę. Płaszcz autorytetu. Ja jestem człowiekiem, który utyskuje czasami, jak to tak, jak to tak, jakie te trendy nowe, jakie to nowe zwyczaje, jak to sobie teraz ludzie robią, jak to sobie myślą i tak dalej. A spotkałem się z jeszcze starszym człowiekiem ode mnie, to ten o, ten to dopiero miał tyle wręcz goryczy w swoim sercu. Jak to, jak to, jak to. A ja mówię, bracie kochane, wiesz co, myśmy tego winni są. Jak to? No tak. My jesteśmy tego winni. Ci młodzi ludzie autentycznie potrzebują Chrystusa. Oni chcą pójść za Nim. Oni tak będą Go naśladować, jak i ktoś im pokaże, jak Go naśladować. I na tej, tamtej, innej, piątej konferencji ktoś im pokaże, jak to się robi i jak się Chrystusa naśladuje. A ty masz potencjał w swoim sercu i nic nie zrobiłeś. Z który z tych młodych chłopców ukląkłeś i włożyłeś ręce na niego, się modliłeś? Aby Bóg go namaścił i poszedł tą stronę, jaką Bóg chciałby, aby poszedł. Kto na niego nałożył taki płaszcz, w który on teraz chodzi i tak służy? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego ja tego nie zrobiłem? Staram się, ale nie zawsze to wychodzi. Może to śmieszne jest, ale ja siadam między młodymi chłopcami i braćmi. Przyzwyczaiłem się do tego miejsca. Tu jest gimnazjalista, tu już taki, który ogólniak zaczął. Tu są jeszcze młodsi, z tyłu, z przodu. Oni zawsze siadają w pierwszych rzędach. Ja wchodzę, witam ciebie, bracie kochane, witam, witam. Ja czekam, kiedy byś kazania głosił, czekam, modlę się o to i tak dalej. O. Bo to jest prawdą. To szybko czas leci. Za niedługo to, jak Pan da, a żyć będę, to ja będę takim dostojnym dziadkiem. A oni będą mi głosić. Ja się modlę o to, co oni będą mi głosić. Bo ja wiem, co tamci mi głosili. Ja wiem, jaką Ewangelię oni głosili. Ona była tak mocna, że ona mnie złamała. Mnie, człowieka, który był najeżony buntem. Ona była tak mocna w ich sercach, umysłach. I takiego Jezusa zwastowali mi, człowieka zgubionego, że ona mnie pokonała, ona mnie złamała. Oni mieli co zdać. Eliasz miał co położyć na ramiona Elizeusza. To był mąż Boży, który wiedział, komu służy i jak służy. Elizeusz skończył ze starym swoim życiem. To, co go trzymało, to, czym się zajmował, to, co było jego codziennością, to, z czym żył, to, co każdego dnia niejako go spotykało. On w tym momencie to wszystko zostawiał przez fakt, że te woły tam zostały i uprząż spalona i on już nie miał nic, do czego wracać. On nie miał do czego wracać. On już nie chciał do tego wracać, z czego Bóg go wyprowadził do nowego życia. Bóg zamknął za nim ten etap. On nawet nie miał pojęcia, do czego go Bóg prowadzi i co go czeka, jaka służba go czeka. Ale jedno wiedział, to coś jest dobrego. Czy nie tak? Kiedy nas Bóg powoływał, to myśmy wiedzieli, co nas czeka. Jakieś prześladowanie ktoś później miał, jakieś doświadczenia trudne, odrzucenie i wiele mnóstwo rzeczy. Jest jedna siostra na zborze, którą Bóg powołał i ona taka była radosna, taka szczęśliwa, tak pełna wiary, że w tej wierze wyznawała: Boże, ja wierzę, za miesiąc czasu mój mąż będzie nawrócony i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy tak patrzą, mówią: siostro, chyba trochę w tej gorliwości przesadzasz. Ty tak jakbyś chwyciłaś Pana Boga i zmuszasz Go do tego wręcz, żeby za ten miesiąc już był nawróconym człowiekiem. To byłby bardzo piękne, ale czekajmy na Pana, na swój czas. Dzisiaj ona jest po rozwodzie. Mąż wniósł pozew rozwodowy, odebrał jej prawa rodzicielskie, skierował ją na badania psychiczne, bo jej ciągle biło, bo ona lata na jakieś modlitwy, bo zaniedbuje rodziny, dzieci, bo ona coś jej się w głowie zrobiło i biegła sądowa, taka gorliwa w swoim kościele. Jak usłyszała te rzeczy, to jej takie wypisała, że tak powiem, opinię biegłego sądowego, że sąd powiedział: no z panią coś nie tak, nie, może by trzeba byłoby pomyśleć o leczeniu. Mija wiele lat, a ona musiała przejść przez wiele etapów. I to, co jej się zdawało, że to wszystko już, okazało się tak odległe w czasie, a Bóg ją uczył cierpliwości. Ona dzisiaj się modli za swoim mężem byłym, bo ten mąż już założył drugą rodzinę, i za tą kobietą drugą. Mówi: tak, z ludzkiego punktu widzenia to ja powinno ją nienawidzieć, a Bóg mi dał miłość do niej, o niego się modli i o nią się modli, że Bóg ją zbawił. Chcieli ją pozbawić w szkole pracy, bo jako nauczycielka, no to się rozeszło, że ona jest jakaś inna i tak dalej. No wiadomo, środowisko jest, jakie jest, konserwatywne. To pani dyrektor, no lepiej, żeby taka osoba nie pracowała, bo to zacznie coś głosić, zacznie coś robić, mówić i tym dzieciom przekazywać. Nawet nie miała pojęcia, z czym się wiąże jej powołanie. Ale gdyby się ktoś zapytał: czy żałujesz? Powiedziałaby: nie. Nie. Jedno jestem pewna. Kiedy stąd odejdę, to tam na mnie czeka dom. Tam na mnie czeka życie nowe. I to Jezus o to zadbał. To Jezus o to zadbał. I mimo wszystkiego, co się dzieje w moim życiu, ja chcę Mu służyć tak, jak potrafię. I kiedy Słowo Boże mówi, że Elizeusz usługiwał Mu, może Mu spanie przygotowywał, może Mu jedzenie przygotowywał, może Mu coś innego robił, zanim się Jego służba rozpoczęła. To dobrze jest, kiedy ktoś ma takie serce, jeżeli choćby z tego punktu widzenia w kościele coś się robi, jakiś remont, cokolwiek ważnego jest, jest odezwa, jest zachęta, ktoś może, ma czas, bardzo prosimy o wsparcie, no i patrzę, jak tłum ludzi idzie do kościoła pomagać. Znacie to? Kilka osób. I wśród nich dwóch młodych chłopaków zawsze przychodzili. Ale kiedy po raz pierwszy raz ten młody z jednym z tych dwóch chłopaków głosił kazanie, cały mur stał tak, w takiej emocji. On na razie tylko sprzątał i tylko pomagał, ściany skrobał, inne rzeczy robił. Ale on miał na sobie powołanie Boże. Na tym etapie on robił to, co uważa, że on musi być w sprawach, które się dzieją w Kościele. On musi w tym uczestniczyć. On musi tam być. I on tam był. A kiedy przyszedł moment, kiedy dorastał, minęło kilka lat, pastor go zachęcił, dał mu czas, kiedy wygłosił kazanie, wow! A skąd w nim to wszystko? Aha. Dojrzewało. Dojrzewało. Elizeusz chodził z Eliaszem. I on widział. Co on widział? Jak się modli, jak szuka oblicza Pana, jak Bóg do niego mówi. On to obserwował. Czy myślicie, że ja nie słyszę w nocnych modlitw mego ojca? Ja się budził i słyszę jakąś rozmowę. Ja myślałem, że ojciec z mamą rozmawia. I kiedy się przysłyszałem bliżej, to słyszę, że on się modlił. A nigdy nie krzyczał tak za wiele. Co ty robisz? Dokąd ty idziesz? A zobacz, ty taki. Nie. Ktoś kiedyś powiedział mu, dlaczego pan te dzieci tak trzyma i nie puści ich nigdzie, ani na żadną zabawę, ani nigdzie, żeby oni się gdzieś poszli z dziećmi, z młodzieżą, tylko pan ich tak trzyma. A my, ja ich nie trzymam. Jak to? Ja chcę, u niego idą. Ja ich nie trzymam. Ale oni nie chcą. One nie chcą. Dlaczego? Bo ja go słyszałem, jak on się modli. Ja innych widziałem, jak się modlą. Ja widziałem, jak mój starszy brat przeżył chrzest Duchem Świętym, co się działo w jego sercu, w jego życiu. Jak radykalnie się zmienił w sferze emocjonalnej i w duchu, jak Jezus urósł w jego oczach, jego sercu. On niczym innym nie mówi, tylko śpiewa i ciągle mówi, aby na języki się modlił. Później siostra przeżyła, a oni biegali co wieczór na modlitwę i biegali. I któryś z moich kolegów sprzeczał się ze mną na temat teologii, jak to jest i tak dalej. A ja mówię tak, a wy nawet nie macie pojęcia, co to jest chrzest Duchem Świętym. Nawet pojęcia. Ja też nie miałem pojęcia, ale ja widziałem, co jest, co się dzieje z nimi. Ja widziałem, co się dzieje z nimi. I gdzieś w duchu tego pragnąłem. A w mojej mentalności szedłem pod wiatr. Jakby na przekór wszystkim. I to jest to, o czym chcę mówić, o czym mówię. Byli ludzie, którzy coś zostawili, jakieś piętno pozytywne na moim życiu. I kiedy ja siedzę obok tych chłopców, tak myślę sobie, Boże mój, który z nich będzie pastorem? Który będzie kazania głosił? Który będzie ewangelistą? I chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było. I upatruję się, który ma potencjał. A ten, który to kazanie głosił, był taki cichy chłopak, i tak sobie myślę, co z niego wyrośnie? Nie wiem. Taki cichy. Czy on w ogóle umie mówić? Jak nas Bóg zaskoczył. Co my zostawiamy za sobą? Co my zostawimy za sobą? Kto Bogu podziękuję za nasze świadectwo, za nasze życie, za to, że mogli coś zobaczyć, co ich inspirowało, zachęcało, nie dawało im spokoju, dlaczego ten jest taki. Kiedyś pracowałem u zakonnica. Chciała, żeby jej mamie zrobić łazienkę. A ja u zakonnic pracowałem w ich obiekcie, gdzie oni się zajmują chorymi dziećmi. I któraś zakonnica podeszła do mnie i mówi tak. Kim pan jest? Ja mówię, dlaczego takie pytanie siostra daje? Bo pan jest inny. Jak to inny? Bo tu byli różni ludzie. Ale takich jak teraz, to nie było tu nigdy. A cały zespół był katolickiej społeczności. Ja tylko jeden nawrócony człowiek. Ale mówię do nich tak. Panowie, I ja was proszę o to, to są wasze siostry. I ja tu nie śmiem słyszeć żadnego przekleństwa, żadnego papierosa, ani nic z tych rzeczy, rozumiecie? Nie róbcie wstydu im, bo wy też jesteście wierzącymi, one. A ta siostra mówi, proszę pana, co tu się nieraz działo? Jak ci panowie tu robili remonty i oni się upili po południu, a my myśleli, że oni tam pracują. My chcemy zamykać bramę, a oni pijani sobie tam śpią. I proszę sobie wyobrazić, my siostry, tych mężczyzn bierzemy pod pachę i wyprowadzamy na ulicę, żeby bramę zamknąć, żeby noc już była spokojna. Pan sobie wyobraża, jak my się czuły, a pan jest inny. Kiedyś wieczór pracowałem tam, trzeba było skończyć ten etap i prosiłem tą siostrę, dyrektor, czy ja mogę dłużej zostać, czy to nie przeszkadza im, czy to jest, czy to nie, niczym nie koliduje. Ona mówi, jak najbardziej, to zawsze jedna osoba czuwa i jest na dyżurze i ona otworzy bramę, wypuści pana i tak dalej. Ja sobie pracuję i śpiewam tą pieśń, skąd znaleźć słowa, jak wyrazić mam. Znacie tą pieśń? To, że ciebie tak kocham. Kładę płytki na ścianie i śpiewam. I nawet nie wiedziałam, że tam gdzieś siostry sobie rozmawiają. Kim pan jest? Ja mówię, ja po prostu, ja jestem dzieckiem Bożym i pan Jezus mnie powołał, nic więcej. Ja żadna figura. A rozmawia pan językami? Pyta się tak do mnie. O, tak. Bo wie pan, ja znam te kwestie. I mieliśmy fajną rozmowę. Kim ty jesteś? Gdzieś jest nieszczęściem, powiem, jakimś nieporozumieniem wręcz, jeżeli osoby nawrócone, którzy miłują Jezusa w swoim środowisku, gdziekolwiek są, po kilku latach nikt się nie dopatrzył i nie wie o tym, że ta osoba reprezentuje Kościół Zielonoświątkowy. Jest to jakieś nieporozumienie i to jest jakieś nieszczęście. Pewien człowiek mówi tak, sam był lekko napity, człowiek, który odszedł z kościoła, ze zboru. Sam był lekko napity i kłóci się z innymi i mówi, ja jestem zielonoświątkowy, ledwo to wypowiadał, bo był nietrzeźwy. A ja na drugi dzień mówię do niego tak, słuchaj, proszę ciebie, nie mów tak. Jeżeli byś powiedział, że jesteś bezwyznaniowy, to bym ciebie szanował. Nie masz najmniejszego związku z Kościołem. Nie uczestniczysz od młodych lat w Kościele. Rzucasz kamieniami w stronę nieba i co tylko na Boga mówisz. A mówisz, że jesteś Kościołem, do którego należysz? Mówi, mnie to rani, nie mów tak. Co mamy do przekazania? Mamy niesamowite dziedzictwo z łaski Bożej. Mamy powołanie. Coś, co Pan nam dał jako dziedzictwo. Ludzie na nas patrzą i czują co? Woń Chrystusową. Kiedyś modliłem się, Boże mój, jeżeli mi nie stać na to, aby tej woni było tak dużo, to daj mi siłę, żeby bynajmniej nie było złego zapachu. Daj mi siłę, żeby bynajmniej nie było złego zapachu. Oto kiedy przyszedł czas i Eliasz był świadomy, że odejdzie, że jego życie już dobiega, jak etap jego ziemskiej wędrówki dobiega końca. Przygotowywał się na ten moment, ale co jest bardzo charakterystycznego? Zauważmy, co jest jedną z wielkich prawidłowości w Kościele. Nie tylko on wiedział, nie tylko Elizeusz wiedział, ale uczniowie prorocy w Betelu o tym wiedzieli i uczniowie prorocy w Jerychu o tym wiedzieli. A skąd oni o tym wiedzieli? Bo ten sam duch, Boży duch, który działał w Eliaszu, który był udziałem, bo też przeżywał to Elizeusz, był udziałem innych ludzi. I ja powiem tak, że 30 lat temu, jeżeli bym pojechał z mojego miasta Przemyśla, mojego zboru, gdziekolwiek na naszym terenie w Polsce, czy to byłby Gdańsk, Wrocław, Warszawa, gdziekolwiek, to wiem, że nabożeństwo wyglądałoby prawie tak samo. Że tak samo by wyglądała liturgia, nabożeństwo, modlitwy i tak dalej, śpiewane pieśni. Czy nie tak? A ja dzisiaj, jeżeli pojadę, to ja nie wiem, gdzie jestem. Czy to jest ten sam Kościół, czy to nie jest ten sam Kościół? Z nazwy tak, bo jest szyld. Ale z mentalności niejakoś ja się nie mogę tam znaleźć w tym. Dlaczego? Bo nowe rzeczy, nowe rzeczy, nowe rzeczy. Ja jestem przekonany w moim duchu, że Duch Święty nie robi rewolucji, chyba że z nami, kiedy nas przemienia. Ale nie w Kościele. Jeżeli cokolwiek przychodzi, to przychodzi łagodnie. Przychodzi spokojnie, z akceptacją, z takim Bożym błogosławieństwem do tych rzeczy. I uczniowie prorocy mieli tą samą świadomość tej samej kwestii. To nie było tak, ja mam tego samego ducha i mój brat, a dogadać się nie możemy. A więc gdzieś jest jakaś mentalność, gdzieś jest jakieś myślenie. Dałby Pan. I kiedy przyszedł ten moment, Eliasz pyta się Elizeusza, powiedz teraz, co chciałbyś, zanim ja odejdę, żeby ci się to stało. No, dobry moment, o coś zadbać. Zobaczcie, jak ludzie, którzy mają Ducha Bożego w swoim sercu, o czym myślą. Co im jest cenne? Czego chcieliby mi więcej? Co chcieliby osiągnąć? O żadną rzecz z nikomu nie prosił, ani nie pomyślą. Ale mówi, jeżeli by to było możliwe, to niech na mnie spocznie 2/3 Twojego ducha. Kochani, to jest bardzo ważne, bo gdyby on nic nie zauważył w tym człowieku, to nawet by o nic nie poprosił. Gdyby nie widział, jak ważną rzeczą jest to namaszczenie Boże, które było nad tym życiem Eliasza, to nawet by o to nie prosił, by nie był świadomy, że to jest tak cenne i dobre. A kiedy jego brakło, kiedy on odchodził, to on mówi tak, rydwanie i konnico Izraela. Oczywiście dla nas to może jest niewiele znaczące, rydwanie i konnico, ale to było tak, jakby powiedzieć, dzisiaj jakby armię naszą wyposażył w 1000 F-16. Bojowych samolotów najwyższej wagi. I w ten co cały naród śpi spokojnie. Bo my mamy 1000 F-16 i nikt się nie odważy wtargnąć na ten kraj. Bo my mamy oręż najwyższej jakości. Konnica i rydwane to były oręż najwyższej jakości. To była ta, że tak powiem, elita wojskowa, która dawała poczucie bezpieczeństwa, bo skoro mamy konnice i rydwane, czujemy się bezpiecznie. A on mówi, to ty, Eliaszu, jesteś konnicą, rydwanem Izraela. Czy zdajecie sobie sprawę, czasami niewiasta, starsza niewiasta jest taką konnicą i rydwanem zboru tego czy innego? Jest to osoba, która się modli, która przychodzi, patrzy na ławce, kładzie ręce. Boże, dziękujcie to miejsce i namaść to miejsce. To są osoby, których może nikt nie zauważa. Może ty jesteś taką konnicą i rydwanem Izraela, a o tym nie wiesz. A twoje modlitwy Bóg wysłuchuje, a w oparciu o te modlitwy działa. A w oparciu o to dzieją się dobre rzeczy. To jest fantastyczne. Rydwanie i konnicy Izraela, to namaszczenie, które było na nim, na Eliaszu było gwarancją i było świadectwem, że Bóg jest w stanie coś czynić. I jak to dobrze, że w Kościele Bóg powołał wielkich mężów. To są dzisiaj historie. Oni odeszli, ale zostawili za sobą pracę wielkiej, wielkiej wagi. Możemy wymieniać wiele nazwisk. Dlaczego? I możemy powiedzieć, to była konnica rydwany Kościoła Bożego, bo na nich spoczęło namaszczenie Boże, na nich Duch Święty spoczął i ich prowadził, a oni wykonywali Jego dzieło. Oczywiście potencjał człowieka też to jest ważne, ale jeżeli jest potencjał, a nie ma namaszczenia, to niewiele to daje efektów. Niewiele to daje efektów. To mogą być wielkie, że tak powiem, projekty, to może być wielka, wielka sprawa, wielkie rzeczy i niewiele skutków z tego wszystkiego. Nie mieliśmy kaznodziei kiedyś dobrych. Jako chłopiec umiałem ocenić już wartość zwiastowanego słowa i myślę, tu przyszli jacyś nowi ludzie, a ten brat za kazalnicę wychodzi, oj, 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 co to będzie? Takie miałem myślenie. Oj, 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 co to będzie? Ale wiecie co? Bóg mnie zaskoczył. Niepiękne kazanie. Lokwentne decyduje o tym, jaki będzie skutek po tym kazaniu. Ale ten człowiek był przemodlony. Mówił bardzo prosty sposób. I ludzie się nawrócili. I ludzie się nawrócili. Dlaczego? Bo było Boże namaszczenie nad tym. Głupie kazanie. Jest takie określenie w Bożym Słowie? Głupie kazanie Bóg wykorzysta dla wspaniałych celów, jeżeli wypływa z namaszczenia i z czystego serca. Dobrą rzeczą jest, ja nie chciałbym mówić, że wróćmy do takiego schematu. Dobrą rzeczą jest, kiedy Kościół ma ludzi mądrych, elokwentnych, kiedy ci ludzie mogą nas reprezentować w różnych sytuacjach, w urzędach i tak dalej. Z nimi ktoś się liczy, bo widzą, czują ten potencjał. Ja kiedyś słyszałem kazanie naczelnego prezbitera na Ukrainie, brata Panoczka. On mówi tak, że został zaproszony do parlamentu, aby wygłosił kazanie. I mówi, myślicie, że to było takie proste dla mnie? Ja nie mam za sobą tytułów. Ja nie jestem człowiekiem, który miałbym przed swoim nazwiskiem jakiś tam profesor, coś tam, coś tam. Mówi, ja drżałem, co ja do tych ludzi mam mówić, którzy rządzą tym państwem. Jakie słowo do nich mówić? Ale Bóg mi dał słowo. Wiecie, oni płakali tam. Ci ludzie płakali poruszeni Bożym Słowem. Dlaczego? Bo on był ubrany w Boży płaszcz namaszczenia. On był ubrany w namaszczenie. Mój takim, na takim zgromadzeniu wielkim, gdzie przedstawicieli różnych kościołów było i tam byli profesorowie i tak dalej. Mówi, słuchajcie, to są tak mądrzy ludzie, że zanim ja coś powiem, to oni już wiedzą, o czym ja chcę mówić. I zaś, mówi, poproszono mnie o tym, bym głosił coś. I mówi, to dla mnie nie było całkiem proste. I jak zwykle modlę się w Duchu Świętym, daj mi słowo dla tych ludzi, którzy mają wpływ na ten kraj, kształtują ten kraj, są siłą przewodnią tego kraju, rządzą polityką i ekonomią. Co ja mam do nich mówić z tej Bożej perspektywy? I Bóg mi dał słowo, a byli tak głęboko poruszeni. Kochani, to jest dobrze, kiedy Bóg się posługuje ludźmi mądrymi, ale jest jedna rzecz. Oczekuję i chcę, że my najpierw będziemy szukać, Boże, ja chcę chodzić w Twoje namaszczenie. A potem będę służył. A potem ja będę ci w wielu aspektach był posłuszny. Jakżeż podoba mi się ta kwestia, niech Twój Duch spocznie na mnie. 2/3 Twojego Ducha niech będzie moim udziałem. Elizeusz wiedział, że bez tej kwestii on nic nie jest w stanie zrobić. On wiedział, jakie wielkie wyzwanie jest w Izraelu, w jakiej sytuacji duchowej naród jest, ludzie, jak potrzeba silnego Bożego Słowa, jak potrzebuje namaszczenia i mądrości do zwiastowania, jak on potrzebował, aby ten duch, który był w Eliaszu, był i w nim i tak samo mocno go prowadził, jak i jego. A kiedy to się stało, uczniowie, prorocy mówili, spoczął na nim duch Eliaszowy. Czy to idzie rozpoznać? Idzie. Idzie rozpoznać. Idzie rozpoznać w efektach. Bo pierwszą rzeczą, jaką zrobił, on uderzył tym płaszczem w wodę Jordanu, a one się roztąpiły. I oni w ten sam zobaczyli, to ten sam duch, który był w Eliaszu, spoczął na Elizeuszu. Tak mi się podoba ta historia. Ma tyle wątków. On był takim człowiekiem jak my. I gdyby nie ten moment trudny, to byśmy pomyśleli, pan miał takich szczególnych, a ja się do nich nie zaliczam. A tak, mówię, Boże, jeśli chodzi o wielkość służby, to ja nie szukam porównania. Jak powiedział kiedyś król Dawid, Boże, wziąłeś mnie z pastwiska, uczyniłeś mnie księciem ludu swojego. To powiem tak, ten element mamy coś wspólnego, że wziął mnie z pastwiska, ale księciem ludu nie jestem. I do tego nie mam o to pretensji. Nie mam o to pretensji, ale to mam wspólnego coś z nim. Ale to, co Bóg włożył w moje serce, to, co Pan włożył w moje serce, chciałbym się tym dzielić, bo on jest dobry. Szukajmy Bożego namaszczenia. Kolejne pokolenie przychodzi. Jeżeli chcemy z radością przychodzić i siadać w ławce swoją, to myślmy o tym, że oni coś potrzebują wziąć. Na nich ma spocząć płaszcz, w którym my chodzimy. Eliasz go nie potrzebował. Swoje dzieło wykonał, do jakiego Bóg go powołał. I złożył to na kolejne pokolenie. I tak Bóg czyni. Amen.